Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych, ale też przyjaciele, wspominają byłego premiera Jana Olszewskiego. Obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL i doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmarł w czwartek późnym wieczorem w szpitalu. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że Jan Olszewski był wielkim państwowcem, służącym Polsce do ostatniej chwili. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że droga premiera Jana Olszewskiego była drogą wolnej Polski. Najważniejszym dla niego była Polska i dążenie do prawdy, dodał.
Dwa słowa, dwa wielkie wyznaczniki były dla niego przez całe życie kluczowe, były najważniejsze. To Polska i prawda. Zawsze starał się o tę prawdę i starał się, żeby w tych trudnych też latach III Rzeczpospolitej prawda była zawsze ujawniana. Stąd też zapłacił taką wysoką cenę i został jego rząd obalony. Też 4 czerwca, to taki inny 4 czerwiec, o którym też warto pamiętać, pan premier Jan Olszewski bardzo dobrze, znakomicie zasłużył się Polsce. Cześć jego pamięci.
Byłego premiera wspomina także były minister Antoni Macierewicz. Polityk podkreśla, że był on dla niego przyjacielem.
Był dla mnie przede wszystkim wielkim nauczycielem działań na rzecz niepodległości Polski. Był w istocie najwybitniejszym polskim politykiem powojennym, a i twórcą polskiego ruchu niepodległościowego, ale też wspaniałym przyjacielem i człowiekiem pokazującym drogi działania, tak by było ono skuteczne, a żeby jak najmniej szkodziło przy przeprowadzaniu swoich celów interesom generalnym.
Uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego będą miały charakter państwowy. KPRM jest w kontakcie z rodziną byłego premiera. Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie. Zmarł w wieku 88 lat. Fundamenty niepodległej. Sejm Ustawodawczy 1919-22. Konferencja pod tym hasłem odbyła się w piątek w parlamencie. Obrady Sejmu Ustawodawczego doprowadziły do uchwalenia Konstytucji Marcowej. Konferencji w parlamencie przyglądała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
10 lutego 1919 roku w gmachu byłego Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien, w miejscu, gdzie dziś stoi kompleks budynków parlamentu, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu Ustawodawczego, konstytuanty II Rzeczypospolitej. Jego marszałkiem był formalnie bezpartyjny, związany z endecją polityk Wielkopolski Wojciech Trąbczyński. Sejm Ustawodawczy obradował w latach 1919-22. 17 marca 1921 roku uchwalono została Konstytucja Marcowa. Wtedy, tak jak dziś, prawo tworzyli ludzie i to prawo było naturalnie niedoskonałe, zaznacza historyk, senator profesor Jan Żaryn, współorganizator konferencji.
Jesteśmy tylko ludźmi i chcemy, by parlamentaryzm Polski kwitł i był tym znakiem rozpoznawczym polskiego wysiłku i oczekiwania, że wszyscy jesteśmy państwowcami. To jest to cały czas stan oczekiwania. I tak samo było 100 lat temu, nie łudźmy. 100 lat temu to też ludzie, a nie bogowie, przyszli do tej sali 10 lutego i tworzyli rzeczywistość tamtych dni. Niech to zabrzmi zaczepnie, ale ku prawdzie, po to, żebyśmy się uczyli.
W otwarciu konferencji udział wzięli marszałkowie Sejmu i Senatu, a także premier. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Podczas kontroli w escape roomach stwierdzono 2000 uchybień dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Eksperci skontrolowali 520 obiektów. Po tragedii w Koszalinie rząd zdecydował o kontroli tzw. pokoi zagadek, ale też zmianach w prawie. W siedzibie MSWiA odbyła się w piątek odprawa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie dotyczyło wdrożenia zmian prawnych dotyczących escape roomów.
Żadne pragnienie zysku nigdy nie powinno odbywać się kosztem bezpieczeństwa, kosztem warunków bezpieczeństwa, przepisów bezpieczeństwa. Ono powinno być zawsze obecne. I chcę powiedzieć też bardzo jasno, że my chcemy doprowadzić do włączenia takich odpowiednich przepisów, regulacji, które będą w dodatkowy sposób starały się te działania rynkowe ubezpieczać, w prewencyjny sposób zapobiegać tym nieszczęściom, które tak strasznie dotknęły nas w ramach tej tragedii koszalińskiej.
Szef MSWiA Joachim Brudziński powiedział, że w ramach kontroli w 133 escape roomach usunięto wszystkie uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jak dodał, to dowód na to, że akcja przyniosła wymierne efekty.
To jest też jeszcze jeden dowód na to, proszę Państwa, że tego typu akcja tak naprawdę nie miała na celu utrudniania życia czy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, tylko tak naprawdę przyniosła konkretne, wymierne, dobre, podkreślam, dobre efekty w postaci uchylenia tych uchybień.
Dzięki MSWiA znowelizowano rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, a Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało zmiany w prawie budowlanym. Przypomnijmy, 4 stycznia w jednym z koszalińskich lokali, gdzie znajdował się tak zwany escape room, wybuchł pożar, w którym zginęło 5 nastolatek, a jeden mężczyzna doznał ciężkich poparzeń. Dla Zjednoczonej Prawicy to nie jest zagrożenie. Inicjatywa Ruch 4 czerwca to wojna między Donaldem Tuskiem i Grzegorzem Schetyną, ocenił poseł Jan Mosiński. Jedna z gazet napisała, że 4 czerwca może powstać nowy projekt polityczny. W sprawę zaangażowany ma być bezpośrednio szef Rady Europejskiej, Donald Tusk. Robocza nazwa projektu to Ruch 4 czerwca, informuje gazeta. Powołuje się przy tym na rozmowę z trójmiejskim politykiem, orientującym się dobrze w sytuacji. W planie, według dziennika, jest zaangażowanie samorządowców i wszystkich środowisk spoza partii opozycyjnych, a które mogą pomóc, jak to określono, pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Zagrożenia dla Zjednoczonej Prawicy w inicjatywie nie widzi poseł PiSu Jan Mosiński.
Dla nas to nie jest zagrożenie. Ta inicjatywa to jest wojna między Donaldem Tuskiem i Grzegorzem Schetyną, bez wątpienia. Donald Tusk chce odebrać to liderowanie Grzegorza Schetyny, jeżeli chodzi o wybory do Europarlamentu. Ta deklaracja kilka dni temu podpisana jest tego powodem, moim zdaniem. Natomiast 4 czerwca, ten ruch 4 czerwca jest dla nas zagrożeniem? Myślę, że nie. Natomiast źle się dzieje, że politycznie chcemy w jakiś sposób zagospodarować 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów do polskiego Sejmu i w pełni wolnych wyborów do polskiego Senatu.
Wśród osób, które mogą być zaangażowane w inicjatywę Ruch 4 czerwca, gazeta wymienia m.in. prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, kandydatkę na prezydenta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz czy prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. Ambasadorowie krajów Unii przyjęli dyrektywę dotyczącą niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Stanowisko w sprawie dyrektywy zostało przyjęte z poprawką francusko-niemiecką i poparte niemal przez wszystkie państwa. Kompromis przewiduje, że gazociąg będzie objęty unijnymi regulacjami tylko na wodach terytorialnych Niemiec. Decyzja rozpocznie proces negocjacji pomiędzy krajami Unii a Parlamentem Europejskim. Wiceszef MSZ Konrad Szymański zaznaczył, że był to cel strategiczny naszego kraju. Jednocześnie wskazał, że jedną z kwestii wymagających dalszych rozmów jest terytorialny zakres stosowania dyrektywy. A politolog dr Tomasz Teluk przypomina, że realizacja projektu doprowadzi do jeszcze większego uzależnienia Europy od importu gazu z Rosji.
Jest to projekt polityczny, długoterminowy, bardzo korzystny przede wszystkim dla Moskwy, bo będzie ona mogła grać gazem, będzie mogła ona naciskać na przywódców Europy Zachodniej, aby spełniali określone polecenia polityczne, będąc szantażowanymi, że w razie oporu zmniejszone zostaną moce przesyłowe, czy zostaną podniesione ceny do niebotycznych rozmiarów. Z pewnością Europa staje się coraz mniej bezpieczna za pomocą uzależnienia się od importu surowców energetycznych ze wschodu.
Gazociąg Nord Stream 2 ma prowadzić z Rosji do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego. Sprzeciwiają się mu m.in. Ukraina, Polska i inne kraje bałtyckie. Rozmowy między krajami wspólnoty a Parlamentem Europejskim na temat ostatecznego kształtu przepisów mają się odbyć we wtorek. Miesiąc po zalegalizowaniu w Irlandii tak zwanej aborcji na życzenie narasta tam moralny i polityczny konflikt dotyczący kwestii zabijania dzieci nienarodzonych, wskazuje nasz dziennik. Nowe ustawodawstwo wciąż nie zadowala zwolenników tak zwanej aborcji, wskazuje gazeta. Nie podoba się m.in. klauzula sumienia lekarzy, protesty obrońców życia przed szpitalami czy ograniczenie aborcji do 12 tygodnia ciąży. Jednak jak pokazują sondaże, Irlandczycy nie są gotowi na tak radykalne przekształcenie moralne państwa. Większość obywateli sprzeciwia się refundacji tzw. aborcji dla ubezpieczonych obywateli. Irlandczycy opowiadają się także przeciwko zakazowi udzielania pomocy dziecku, które przeżyje tak zwaną aborcję. Jesteśmy świadkami rewolucji w irlandzkim społeczeństwie, ocenia eurodeputowany Marek Jurek. Tymczasem nowy obraz procederu zabijania nienarodzonych dzieci forsuje irlandzki resort zdrowia, zmieniając nazewnictwo dotyczące tzw. aborcji. W oficjalnych drukach procedury aborcyjne nazywa się usługami. Używa się również takich określeń jak opieka aborcyjna czy ciąża kryzysowa. Tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.